Cześć, z tej strony Marta Bem z Fundacji Share the Care. Słuchacie kolejnego odcinka podcastu Team Rodzina, rozmowy o partnerstwie. Moją i Waszą gościnią jest Maja Rosińska, psycholog okołoporodowy, doktorantka. Wspiera kobiety, mężczyzn i pary razem na etapie starania się o dziecko, ciąży, porodu, połogu i wczesnego rodzicielstwa. Maja robi to online oraz stacjonarnie w Bydgoszczy.
Podcast Team Rodzina. Rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi i jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych, ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza Fundacja Share the Care.
Witaj, Maja.
Dzień dobry, cześć.
Cześć. Od razu przepraszam Cię za moje przydługie intro wprowadzające do tematu, ale chciałam, żeby to dla naszych słuchaczy było dość istotne. Dzisiaj porozmawiamy o życiu po porodzie. Jak to jest, że przygotowujemy się do porodu, do jego faz, potem do pielęgnacji noworodka, wybieramy wszystkie akcesoria, łóżeczka, wózki, ale mam wrażenie, że to, co najistotniejsze, często bywa pomijane na zajęciach chociażby ze szkoły rodzenia, jak i przez samych rodziców. Więc to życie po porodzie wcale nie jest takie łatwe. Jest to czas zdecydowanie trudniejszy dla kobiety niż dla mężczyzny, ale tata, mężczyzna, ma tutaj do odegrania bardzo ważną rolę. No i tutaj takim sprzymierzeńcem na pewno w byciu razem jest ten czynnik czasu. Jak znaleźć ten czas wolny od pracy? No, nasze prawo pracy gwarantuje ojcom dość sporo uprawnień, z których można skorzystać po urodzeniu się dziecka. Niestety poziom wiedzy z zakresu prawa ojców po narodzinach dziecka jest zdecydowanie niższy niż u kobiet. I na przykład tuż po porodzie tata może skorzystać z 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego. No właśnie, i teraz ty jako psycholog okołoporodowy, czy mogłabyś nam powiedzieć, jak partner może wspierać mamę po porodzie? Dlaczego to jest ważne?
Myślę, że to jest ważne przede wszystkim dla budowania więzi i z dzieckiem, i z partnerką, ale też poczucia bycia ojcem, bo jest tak, że kobieta czuje, że staje się matką, czasem w momencie, kiedy zobaczy dziecko na USG, czasem gdy poczuje ruchy, a czasem gdy zobaczy już dwie kreski na teście ciążowym. Natomiast mężczyźnie może być trudno poczuć się ojcem w momencie, kiedy on nie doświadcza tego dziecka, kiedy ono już jest na świecie, może je dotknąć, przytulić. To ja, ojciec, się buduje. To też jest świetny czas, żeby no właśnie wesprzeć mamę, która doświadcza raz różnych stresów takich emocjonalnych, ale też burzy hormonalnej, też dochodzi do siebie po porodzie, czy to siłami natury, czy cesarskim cięciem. Doświadczyć też może baby bluesa, czyli smutku poporodowego, który tak. Dotyczy 80% kobiet,
oj,
mniej więcej.
Tak. Nie znam kobiety, która by się doświadczyło tak, tego baby bluesa, to jest tak powszechne.
Tak, 13% kobiet mniej więcej doświadcza depresji poporodowej, więc partnerka zdecydowanie potrzebuje wsparcia i w opiece nad dzieckiem, i w dojściu do siebie.
No dobrze, a to jakby jak tata konkretnie może ją wesprzeć, kiedy ona regeneruje się po tym porodzie? Gdzie on może zadziałać, żeby mama mogła się właśnie zregenerować, mieć chwilę dla siebie, wyjść na spacer? No, takie tipy dla tych ojców.
Najważniejsze, myślę, i podstawowe jest pytanie, co mogę dla ciebie zrobić? Bo często jest tak, że partnerka będzie miała swoje pomysły w stylu weź dziecko, żebym mogła się zdrzemnąć, albo daj mi dziecko i daj nam poleżeć. Ważne też jest zadbanie o dom, bo często kobieta ma takie poczucie, że dom musi być ogarnięty, tym bardziej, że są odwiedzający mamy, babcie, gdzieś tam reszta rodziny, znajomi.
Czy to dobre, że są ci odwiedzający? Czy to jest dobre dla mamy, taty i dziecka?
Zależy od pary. Są takie, które chcą się chwalić, chcą się dzielić tą radosną nowiną, że jest już z nimi mały człowiek, a są takie, które potrzebują więcej intymności i spokoju dla siebie. Więc też, no właśnie, kwestia zadbania o ten dom. Partner może na przykład czy zacząć gotować, czy załatwić od mamy słoiczki, czy zamówić catering, sprzątać, albo zamówić panią do sprzątania, albo po prostu niech w domu jest trochę więcej chaosu, ale kwestia akceptowania tego i powiedzenia też partnerce, że to jest w porządku, że teraz mamy trochę chaos w domu, bo musimy się skupić na czym innym, inne rzeczy są ważniejsze.
No tak, tutaj chyba też, jeżeli chodzi o takie uprawnienia ojców, to istotny jest elastyczny czas pracy i możliwość pracy zdalnej. On by ułatwił taką organizację właśnie płynną tego czasu po porodzie. No dobrze, a oprócz tego urlopu ojcowskiego, tata może tak naprawdę ubiegać się o to, żeby skorzystać z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Jakie to korzyści może przynieść jemu samemu, dziecku, no i matce?
Przede wszystkim budowanie więzi z dzieckiem, bo w momencie, kiedy ono już jest, to tak naprawdę rodzice są najważniejsi. Mama, jeżeli karmi, ale w przypadku karmienia mlekiem modyfikowanym, to też jest tata. Więc to dziecko potrzebuje obojga rodziców i mówi się nawet w psychologii, że najważniejsza jest pierwotna figura przywiązania, a niekoniecznie mama. Więc tata jak najbardziej też jest ważnym rodzicem, nawet jeżeli nie ma piersi. Chodzi o bliskość, o przyzwyczajanie. Tata też może się uczyć opieki nad dzieckiem, bo często partnerzy chodzą razem do szkoły rodzenia, ale mężczyzna może mieć mniejszą wprawę w przebieraniu czy kąpaniu. Albo właśnie większą, bo nie wiem, miał młodsze rodzeństwo, przy którym pomagał, a to kobieta może nie mieć takich doświadczeń w
Tak, znam kobiety,
budowaniu
które
malutka.
oddały te moce i władzę ojcom i w ogóle nie dotykają się do kąpania, ale za to właśnie ojcowie mają bardzo pewny chwyt i świetnie sobie z tym radzą.
Właśnie też mam poczucie, że nieraz jest tak, że tata boi się zadziałać, bo mówi, a ja nie wiem, albo wypuszczę, albo podtopię, albo coś się stanie, ale większość matek też dopiero uczy się zajmować dzieckiem, też nie ma jakiegoś doświadczenia, mówię, chyba że wcześniej zdobyło, więc tak naprawdę oboje rodzice uczą się, jak zajmować się dzieckiem.
Maja, od kwietnia tego roku weszły w życie przepisy wdrażające dyrektywę unijną Work-Life Balance. Jest to taka implementacja postanowień, która polega na wprowadzeniu między innymi 9 tygodni urlopu rodzicielskiego dla drugiego rodzica, co w naszej polskiej rzeczywistości oznacza ojca. No właśnie, po co ojcom te 9 tygodni i kiedy najlepiej je wykorzystać? Jakby, jaką one rolę mogą odegrać?
Z jednej strony można je wziąć na czas, kiedy jest się jeszcze z partnerką, ale z drugiej strony też świetną opcją jest wykorzystać ten czas, kiedy partnerka wraca do pracy, jeżeli się na to decyduje wcześniej, bo wtedy ojciec może nabrać poczucia samodzielności, że okej, ja też umiem, ja też ogarniam. Może to też pomóc mamie odnaleźć się w pracy szybciej, bez takiego poczucia, o Jezu, co to się z tym dzieckiem dzieje. Nie trzeba też szukać niani czy angażować mam.
Czy
Więc po
szukać
prostu
żłobka zawsze to,
szukać
tak? 2 miesiące
żłobka od razu, więc
oszczędności.
tak, więc świetny czas, żeby i wesprzeć partnerkę w powrocie do pracy i samemu jeszcze bardziej budować więź z dzieckiem i właśnie takie poczucie sprawczości.
A z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się pary? I właśnie, czy to przechodzą same kobiety, czy kobiety z mężczyznami jako pary? Jakie tematy są takie najtrudniejsze w tej takiej tematyce okołoporodowej i najpowszechniejsze?
Przychodzą głównie kobiety. Jeżeli mężczyzna, to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby przyszedł sam, przychodzi z partnerką i pomijając tematy straty okołoporodowej, skupiając się na tym wczesnym rodzicielstwie, to zdarza się, że przychodzą pary, którym trudno jest się odnaleźć, które mają trudności, żeby między sobą się dogadać co do podziału obowiązków. I jest takie trochę przerzucanie się winą, bo ty nie doceniasz, że ja pracuję, bo ty mi nie pomagasz z dzieckiem, więc kwestie tej opieki. Zdarzają się też tematy trudności w sferze seksualnej, zwłaszcza kiedy partnerka doświadczyła trudnego porodu i te wspomnienia wracają podczas zbliżeń.
No dobrze, a jak na to wszystko reagują ojcowie, jeżeli te takie gdzieś wzajemne pretensje są wypowiedziane, tak, gdzieś przed trzecią osobą, bo trochę inaczej rozmawiać w zaciszu naszego doma, trochę innego przed psychologiem. Czy rzeczywiście gdzieś łatwiej jest rodzicom potem się dogadać i czy ci ojcowie jakby potrafią zrozumieć tą perspektywę mamy, która czasowo jest osadzona w domu na przykład?
Jest tak, bo ja też nieraz jestem psychologiem, a nieraz trochę mediatorem i pomagam tłumaczyć z polskiego na polski, co oboje partnerów mają do powiedzenia. Zdarza się też, że kobieta potokiem słów zalewa partnera, a ja wywołuję, gdzieś tam daję mu przestrzeń, żeby się wypowiedział, w związku z czym ona ma możliwość, żeby tego partnera wysłuchać. Oni też z takiego poczucia, że jest ktoś, kto da im prawo głosu, mówią więcej, mówią szczerzej. Ja też oczywiście pomagam odpowiednimi pytaniami, bo czasem proszę się wypowiedzieć, to kończy się hasłem ja nie wiem, przecież już mówiłem, albo no chyba powinna wiedzieć. Więc no pary dogadują się różnie. Jest wiele par, które potrafią się porozumieć, ale jest też wiele takich, które nie sięgną po pomoc, bo na przykład nie pomyślą, że mogą iść do psychologa, albo jest to po prostu wstydliwe. A nieraz jest tak, że jeżeli występują takie trudności czy wzajemne oskarżenia, to po prostu partner się wycofuje z opieki nad dzieckiem, z takiego poczucia bycia gorszym, niewystarczającym, niepotrzebnym.
To co powinno wzbudzić u rodziców? No, taką czerwoną lampkę się zapalić, że chyba coś jest w porządku. Mija drugi miesiąc i czuję, że coś jest nie w porządku. Jakby i zarówno u mamy, jak i u taty. Jakby na co zwrócić uwagę? Co jest takim właśnie punktem, na którym należałoby sięgnąć pomoc?
W przypadku kobiety najpopularniejszym zaburzeniem jest depresja poporodowa, która pojawia się, tak się mówi, że do 2 tygodni to jest baby blues, czyli stan taki normalny, wynikający ze stresu, ze zmian hormonalnych, a powyżej 2 tygodni jest to już depresja, wtedy warto się udać do lekarza psychiatry, czy do psychologa prywatnie, czy na fundusz.
Co się dzieje z kobietą, jak jest ta depresja poporodowa, pojawia się?
Ona przejawia się płaczliwością, drażliwością, wybuchami gniewu, czy smutku, takim myśleniem o sobie, że jestem beznadziejną matką, że nie nadaję się, że sobie nie radzę, problemami ze snem, czyli nadmierna
sennością. No tak, bo to dziecko płacze.
Często jest też tak, że po prostu to dziecko płacze, a ta mama z bezsilności płacze razem z nim. Też wycofywaniem się z zajmowania się dzieckiem, taką niemożnością, żeby faktycznie gdzieś przy nim być. No, ale o czym też się nie mówi, mężczyzna też może doświadczyć depresji okołoporodowej czy poporodowej.
No właśnie, chciałam cię zapytać o to, bo to tak szalenie istotne,
i niszowy
temat.
Podobne, z tym, że w związku z tym, że faceci nie płaczą, tak, jest ten stereotyp, to u kobiet częściej jest właśnie wylewanie łez, a u mężczyzn drażliwość, nerwowość, jakaś agresja. Ale razem właśnie ze smutkiem, z takim poczuciem beznadziei. Kolejna sprawa to jest trauma okołoporodowa, czy nawet zespół stresu pourazowego. Wbrew pozorom mogą go doświadczać nie tylko żołnierze, ale czy dla kobiety, czy nawet dla mężczyzny to może być trudne doświadczenie, no bo właśnie ten tata może być przy partnerce podczas porodu i słyszy jej krzyk, nie jest w stanie pomóc, słyszy albo widzi te trudności pękające, krocze, krew, jakieś konkretne słowa ze strony partnerki, więc to też może być bardzo trudne i przekładać się na trudności chociażby w zbliżeniu z takiej obawy, że ona już doświadczyła czegoś trudnego, już jest jakoś na przykład psuta, nie chce jej zrobić krzywdy jeszcze bardziej.
No dobrze, a to jakbyś mogła takie... No, takie porady dla tych z nas, którzy czekają, zwłaszcza na swoje pierwsze dziecko, bo drugie i kolejne jest już trochę łatwiej, zazwyczaj bywa, ale z tym pierwszym rzeczywiście, jak robimy coś pierwszy raz, zawsze jest to stresujące. To takie porady, zarówno dla mamy i dla taty, jak przejść przez to wszystko, przez tą taką największą falę tego naszego morza, no, niepewności, trudnych nowych sytuacji. Co byś mogła poradzić mamie, a co tacie?
Dla obojga warto przygotować plan porodu, czyli taką rozpiskę, co chcemy, a czego nie. Czyli na przykład kobieta może powiedzieć, że zgadzam się na nacinanie krocza, albo się absolutnie nie zgadzam i od położnej wymagam jego ochrony. Warto też w tym planie uwzględnić to, czym partner ma się zajmować, czyli na przykład przynosisz mi wodę, albo dbasz, żebym miała przekąski, masz zrobić mi playlistę Taylor Swift, czy jakiejś tam ulubionej muzyki.
Super.
Czy masz pilnować, żeby nikt się do mnie nie odzywał, albo właśnie obdzwonić rodzinę, kiedy już pojawi się dziecko. Można też przygotować, o czym się rzadko mówi nawet w szkołach rodzenia, plan połogu, czyli właśnie co robimy ze sprzątaniem, co robimy z jedzeniem, czy się godzimy na odwiedziny, czy nie ma takiej opcji.
Świetnie, pierwszy raz to słyszę. Byłam na szkole rodzenia kilkanaście lat temu, nikt nigdy nie powiedział, żeby przygotować plan połogu, który de facto trwa kilkakrotnie dłużej, 12 albo 10, niż sam poród, prawda? Przygotowujemy się do tego bardzo długo, do samego porodu, który trwa 12 albo 24 godziny, różnie to bywa. Noworodek jest noworodkiem tylko przez miesiąc, a właśnie, a potem tak istotny czas, więc ten plan połogu, świetna rzecz.
Właśnie, warto też przemyśleć powrót do pracy obojga rodziców, bo zdarzają się u mnie pary, gdzie pojawia się, no w przypadku kobiety na przykład rozczarowanie, bo inaczej się umawialiśmy co do tego, ile kto zostaje w domu.
No dobrze, a jak tata tak może być takim partnerem, jak tutaj... Które są takie kluczowe momenty, które powinien jakby zadbać tata? O tak.
Tata powinien być obecny i na etapie ciąży, wspierania, czy w tych trudnościach, których kobieta doświadcza na zasadzie mdłości i inne takie, czy na etapie budowania więzi z dzieckiem, bo tak naprawdę no, wielu facetom jest trudno przez to, że tego dziecka nie widzi, ale mogą czuwać ruchy, mogą śpiewać, mogą czytać bajki do brzucha, mogą rozmawiać, mogą wybierać imię, no to akurat jest standard. Mogą tak. też wspólnie fantazjować, wyobrażać sobie, a co to będzie, a na jakie zajęcia zapiszemy, a
no tak.
tobie co będzie miał z charakteru. Gdzieś tam wyobrażać sobie, na przykład dziecko mocno kopie, to się zdarzają myśli typu o, piłkarz będzie, albo o, taki nerwus, to na pewno po tobie.
Świetnie, super, super. Maju, bardzo ci dziękuję za rozmowę. No mam takie wrażenie, że ten plan połogu... Czy masz przygotowaną taką ankietę? Jak może wyglądać taka rozmowa na temat planu połogu? Bo jak nie, to naprawdę może to być
nie,
genialne
ale brzmi
narzędzie.
Jak pomysł, żeby to przygotować.
Tak, taka karta, tak samo jak jest karta porodu, tak? Karta połogu, myślę, że może być naprawdę bardzo istotnym narzędziem. Tak, tak. Bardzo ci dziękuję za twoją wiedzę. Myślę, że bardzo fajnie ją uporządkowałaś i każdy z nas, kto oczekuje na dziecko, coś sobie z niej zaczerpnie. A ja dodam
I
jeszcze...
życzę powodzenia przyszłym rodzicom.
No, dziękujemy bardzo i przekazujemy, trzymamy kciuki. A ja jeszcze dodam, że ten odcinek podcastu został zrealizowany dzięki finansowaniu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Dzięki wielkie.
Podobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.sharedcare.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.